środku dnia.
65 lat mija od protestów robotniczych w Poznaniu oraz brutalnego stłumienia ich przez wojsko. 28 czerwca po godzinie 6 rano rozległ się sygnał głównej syreny w zakładach imienia Józefa Stalina, jak wtedy nazywały się zakłady przemysłu metalowego Hipolita Cegielskiego. Dziś od wczesnego rana w Poznaniu trwają uroczystości. W różnych częściach miasta zaczęły się o 6 rano. Była tam Magda Konieczna.
Tu my jako pierwsi wychodziliśmy stąd.
Czesław Kowalski pracował wtedy w Cegielskim i miał 26 lat.
To były czasy stalinowskie. Ja mogłem wyjechać na wschód i już nie wrócić. Ja byłem odpowiedzialny za to, co się działo tu w fabryce, żeby było lepiej.
To był jeden z postulatów robotników. Zorganizowali strajk generalny i wyszli na ulicę. Na transparentach mieli hasła: chcemy wolności, chcemy chleba. Do strajkujących z zakładów Cegielskiego, wtedy zakładów imienia Józefa Stalina, dołączyli robotnicy z innych fabryk.
W fabryce po prostu chodziło o zarobki, żeby nie obniżali. I o te sprawy, o żywność przede wszystkim. Nie? Chodzili z tej bramy właśnie na drugą stronę, bo to była W4. Oni nas powiadomili, że o 6 wychodzą i myśmy szli i przez cały zakład wszystkie hale przechodziły i zatrzymaliśmy maszyny wszystkie, żeby wyłączali maszyny pod główną bramę. W ubraniach roboczych to robiło duże wrażenie. Szliśmy po prostu do centrum miasta pod zamek.
Dziś w fabryce pojazdów szynowych zawyły zakładowe syreny. Tradycyjnie o 6 rano pod tablicą upamiętniającą pochód robotników spotkały się delegacje, by oddać hołd ofiarom czerwca.
O poznańskim czerwcu 1956 roku powiedziano już wiele.
Szef zakładowej Solidarności w Cegielskim, Eryk Szajbe.
Ja w dniu dzisiejszym, 65. rocznicę tych wydarzeń, chciałbym przytoczyć słowa zapisane na pomnikach i tablicach wokół Cegielskiego. Dla pamięci żyjącym, a ku przestrodze potomnym, wyrazy hołdu bohaterom czerwca. Stąd upomniano się po raz pierwszy o prawo do ludzkiej godności.
Manifestacja, która początkowo miała skłonić władzę do rozmów na temat poprawy warunków życia i pracy, przerodziła się w oddolne powstanie. Kosztowała blisko życie 80 osób. Setki osób zostało aresztowane, a kolejne setki dotknęły represje komunistycznej władzy.
Za dużo nie pamiętam, bo nie byłem bezpośrednim uczestnikiem czerwca.
Mówi Czesław Pfeiffer.
Bo ja pracowałem, uczyłem się właściwie w Grodzisku. To, co się dowiedziałem, no to trochę jak to z Radia Wolna Europa, żeśmy się dowiadywali, że ludzie giną, że krew się leje na ulicach Poznania. Ważny moment, strach właściwie, bo rodzice mówili, że może dojść do wojny.
Jako wieloletni pracownik, świadek różnej sytuacji fabryki pojazdów szynowych, niekiedy wręcz dramatycznej, z dumą mogę stwierdzić, że nasz zakład żyje, rozwija się, a pracownicy nadal każdego dnia przechodzą przez tą bramę, co jest najlepszym uczczeniem ofiar i uczestników czerwca 56. Cześć i chwała bohaterom.
Te uroczystości cały czas w Poznaniu trwają. Teraz odbywają się na ulicy Kochanowskiego i właśnie stamtąd udało się do nas dotrzeć dyrektorowi Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu Przemysłowi Terleckiemu. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam słuchaczy. Zdążyłem, bo rowerem jeżdżę po Poznaniu. Zwłaszcza dzisiaj zakorkowane troszkę mamy centrum.
Dużo się dzieje w Poznaniu, nie tylko rocznica czerwca, ale także ministrowie państw bałkańskich, ministrowie spraw zagranicznych, a więc dużo policji, trochę ulic pozamykanych. Ale wróćmy do rocznicy czerwca 56. tego roku. Te obchody dzisiaj przyciągają poznaniaków, mieszkańców? Czy to jest tak, że ci, co muszą, przychodzą, delegacje i każdy musi po prostu przyjść do pracy?
Pod pomnikami to jest taki trudny dzień, trudny organizacyjnie dla uczestników, bohaterów czerwca, bardzo trudny, bo jest wiele miejsc, gdzie oddajemy hołd. Mamy tramwajarki, mamy Mansfelda, mamy Romka Strzałkowskiego, mamy bramę Cegielskiego, mamy Kochanowskiego, mamy krzyże poznańskie. Tych miejsc, gdzie warto się pojawić i pokłonić, jest bardzo dużo i trudno oczekiwać, że tam będą dzikie tłumy, że ludzie będą tak od 6 rano. Ja już dzisiaj byłem na Dębcu Na Wildzie. Byłem dzisiaj...
Zakłady Cygielskiego, fabryka pojazdów szynowych właściwie.
Tak, dokładnie tak. I zawsze jest oczywiście tak, że są delegacje, są ci bohaterowie coraz słabsi, to widać z roku na rok, oni są coraz starsi, to są 80-latkowie.
I pewnie coraz mniej też.
Natomiast no, punkt kulminacyjny zawsze jest pod Poznańskimi Krzyżami, o 17 godzinie msza u Dominikanów, dzisiaj okraszona dziełem Jacka Sykulskiego, specjalnie skomponowany utwór. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. No i mamy Poznańskie Krzyże, kawałek kombinatu, najnowszy spektakl Teatru Muzycznego, ale przygotowania i obchody tak naprawdę trwają już od dawna. Jest wiele środowisk, które organizuje różne akcje. Ich celem wspólnym jest upamiętnienie wydarzeń, upamiętnienie także pewnego przesłania, które wówczas z Poznania poszło bardzo mocno w Polskę i w świat. Upamiętnienie tego żądania wolności, godności, także chleba. Pomysł jest taka piękna akcja robiona przez stowarzyszenie Zupa na Głównym. My się też do tego jako muzeum dołączamy. Tu chodzi o to, żeby pamiętać, że tego chleba dzisiaj także wielu ludziom brakuje, że są takie środowiska wykluczone.
Czyli tak, nie tylko wiązanki, znicze, ale także ta pomoc.
Nie. Ja chcę odczarować. Ja wiem, że to jest takie też publicystyczne powiedzieć, a nikt nie przychodzi, nikt nie pamięta. Z roku na rok kombatantów coraz mniej i jak gdyby to czczenie umiera. Nie umiera, tylko przybiera różne formy. Powiem tak, jestem zbudowany jednym z wydarzeń, wielu, o których chcę powiedzieć. Powstała piosenka, było nas tysiące. Młodzi ludzie, tu po sąsiedzku, blisko radia na Śniadeckich, zespół szkół handlowych. Młodzi ludzie, druga, trzecia klasa zespołu szkół handlowych. Autorem piosenki jest pan Sergiusz Myszograj, bardzo właśnie zaangażowany poeta poznański, zaangażowany w pamięć o czerwcu 56 i nie tylko. Autorem muzyki jest Paweł Pełczyński, jest to saksofonista zespołu Demono i naprawdę stworzył przebój, że słuchając tupie się nogą, czyli to znaczy, że to jest dobra piosenka o bardzo głębokiej treści, o bardzo głębokim przesłaniu. Co ważne, piosenka, gdzie pada słowo, że również robotnicy upomnieli się o Boga, to dzisiaj nie jest takie oczywiste, żeby również i o tym postulacie, i o tym haśle czerwca 56 pamiętać. Wprosiłem się właściwie na spotkanie na koniec roku szkolnego do tej szkoły, bo kiedy dzień wcześniej dotarła do mnie ta piosenka, dołożyliśmy malutką cegiełkę jako muzeum do tego, żeby ona w ogóle mogła powstać. To ciarki mi przeszły, posłuchałem drugi raz, trzeci raz i postanowiłem tym młodym ludziom powiedzieć dziękuję, jesteście mądrzy, pięknie śpiewacie, dziękuję wam za to, że pamiętacie i w taki sposób oddajecie hołd.
Kończąc ten wątek dotyczący dzisiejszych uroczystości, godzina 19, plac Mickiewicza, wtedy można przyjść, to są te główne, najważniejsze uroczystości.
Tak, to są główne uroczystości, limitu nie ma, no limit jest tylko naszego własnego bezpieczeństwa, żeby gdzieś ciągle pamiętać, że mamy jednak COVID, który się nie skończył, trochę spauzował, natomiast to jest ten moment, kiedy będzie parę ważnych pewno przemówień, kiedy będzie okazja stanąć twarzą w twarz. Szanowni Państwo, do mnie to wczoraj dotarło, kiedy otwieraliśmy przed Centrum Kultury Zamek wystawę poświęconą właśnie pamięci powstania poznańskiego czerwca 56, że mamy niezwykłą okazję stanąć twarzą w twarz i oko w oko z bohaterami czerwca 56, że to nie jest tylko wydarzenie z podręczników historii i że gdzieś czytamy, że tacy ludzie byli, to są już naprawdę ostatni ludzie, z którymi możemy się spotkać, spojrzeć im. Ja się wczoraj głęboko im w pas, nisko pokłoniłem. Jestem zaszczycony, że mogę spotkać tych ludzi, że mogę z nimi rozmawiać i osobiście im podziękować. Ja siedziałem dwa dni temu wieczorem, mieszkam tu na Łazarzu, niedaleko radia, niedaleko Cegielskiego, niedaleko placu Mickiewicza. Piję sobie kawkę, pachną mi ładnie kwiatki, pszczółki gdzieś tam sobie bzykają na balkonie i tak sobie myślę, fajnie, a 1000 metrów stąd przenosimy się 65 lat wstecz, też ktoś pije kawkę, też pachną kwiatki, też są już wakacje i lato i gorączka, a 1000 metrów stąd są czołgi, słychać robotniczy stukot i leje się krew. Jakie to jest niezwykłe. Taka refleksja mi po prostu przyszła, żeby absolutnie tego nie zapomnieć.
Powiedział pan już o tej wystawie wczoraj otwartej przed Centrum Kultury Zamek. Ta wystawa w tej chwili jest właśnie w tym miejscu, ale ona za chwilę będzie na Starym Rynku, będzie także w innych miastach Wielkopolski i nie tylko. Jaka jest trasa tej wystawy?
Poznański czerwiec 56, oblicza buntu i jego pamięć. Wystawa, która powstała dzięki wsparciu miasta Poznania. Jesteśmy instytucją miejską jako muzeum. Także przy doskonałej współpracy i merytorycznej i finansowej Poznańskiego Działu Instytutu Pamięci Narodowej, to stamtąd dr Piotr Grzelczak i z Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwca Kinga Przyborowska stworzyli tę niezwykłą opowieść. Opowieść, w której centralną osią są krzyże poznańskie. Wyszliśmy z założenia, że do Poznania, nawet jak przyjeżdżają z polskiej wycieczki czy goście, nawet na jeden dzień, bo Poznań raczej jest takim jednodniowym miastem turystycznym, to nie ma opcji, żeby ktoś nie przyszedł na plac Mickiewicza, żeby nie zobaczył tych krzyży i żeby ich nie zapamiętał.
Nawet przez przypadek po prostu.
Tak,
spacerując.
Nawet jeśli nie zapamięta tych dat, które tam są, jeśli nie zapamięta tych haseł, ale gdzieś te krzyże ma w głowie, więc postanowiliśmy opowiedzieć trochę więcej, że te krzyże mają symbol, że powstały w wiośnie Solidarności, w tej pierwszej Solidarności, to był ten moment, kiedy można było postawić krzyże i uczcić te daty. Z tą wystawą po trzech dniach 30 przenosimy się na Stary Rynek, bo uznaliśmy, że tam będzie to miejsce w czasie wakacji najchętniej, najliczniej odwiedzane. Później jedziemy 13 lipca, to jest niezwykła rzecz, tutaj IPN, zasługa IPN-u, jedziemy do Warszawy. Przez dwa tygodnie wystawa będzie prezentowana w najlepszym chyba miejscu, Plac Piłsudskiego, vis-a-vis grobu nieznanego żołnierza. Potem wystawa dzięki wsparciu marszałka województwa wielkopolskiego, również nakłoniliśmy go, zachęciliśmy, żeby nam pomógł, będzie wędrowała po pięciu wielkopolskich miastach. Chcemy, żeby to powstanie poznańskiego czerwca 56 nie było tylko poznańskim, żeby było ogólnopolskim, rozpoznawalnym i żeby z tą wiedzą wyjechać wreszcie z Poznania.
To jak jest z rozpoznawalnością tego powstania w Polsce? Czy ludzie w Warszawie, ludzie w Krakowie, w Gdańsku wiedzą, co się wydarzyło tutaj w Poznaniu 65 lat temu?
Mieszkałem na wybrzeżu, miałem parę latek jak czołgi, z mamą stałem na ulicach i czuję jeszcze to ciepłe powietrze z rur czołgów przejeżdżały obok nas. Żyłem trochę historią wtedy. Żyłem trochę historią grudnia 70 roku. Myślę, że każde z miast w Polsce takie...
Ma swoje takie wydarzenia.
Tak, z tych miast, które jednak były w procesie demontażu.
Ale jednak my o Gdańsku
demontażu komuny.
A czy Gdańsk wie o Poznaniu?
Wie. Myślę, że ludzie, którzy troszkę się historią interesują, myślę, że ten maraton, tę sztafetę demontażu systemu komunistycznego dobrze rozpoznają i nie mam wątpliwości, gdyby spytać mieszkańców Małopolski, Podlasia, nie mieliby kłopotu, żeby powiedzieć, w Poznaniu wszystko się zaczęło, byliście pierwsi, 56 rok.
Jak opowiadać tę historię, jak promować, by o powstaniu pamiętały kolejne pokolenia, ale także mieszkańcy innych miast? Zapraszam także Państwa do dyskusji 618-65-4654. Naszym gościem dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki, a w skład tego muzeum wchodzi także Muzeum Powstania Poznańskiego czerwiec 56 roku. Dziś muzeum otwarte, dużo gości, można przyjść, można
zwiedzać. Tak, no liczymy na to, bo mamy w ogóle troszkę gości ze świata, ze środkowej Europy. Liczymy na to, że znajdą chwilkę w tych i politycznych spotkaniach, ale także dla nas rocznicowych znajdą chwilę. Zapraszamy codziennie, poza poniedziałkami, jak to z muzeami bywa.
Ale dziś poniedziałek
kiedyś trzeba otworzyć. Tak, dziś mamy absolutnie, dziś jest ten wyjątkowy poniedziałek. Opowiadamy tam pięknie tę historię, natomiast chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć. Dziś już brakuje nam miejsca. To Muzeum Powstania Poznańskiego czerwiec 56 powstało z potrzeby serca. Powstało dzięki osobistemu zaangażowaniu i absolutnie determinacji wiceprezydenta Poznania, ówczesnego świętej pamięci Frankiewicza. To Maciej Frankiewicz powiedział, za punkt honoru sobie stawiam, żeby uczcić bohaterów czerwca i to muzeum, żeby powstało, ale również wtedy powiedział, zastrzegł, że mamy tymczasową lokalizację, a jak to u nas bywa z tymi prowizorami i tymczasowymi lokalizacjami. Okazało się, że mija kilkanaście lat. My już się naprawdę nie mamy gdzie rozepchnąć. Próbujemy oczywiście gdzieś tam znaleźć dodatkowe pomieszczenia, ale to zyskamy może kilkadziesiąt metrów. Muzeum jest ciągle piękne. Ciągle się ta ekspozycja nie zestarzała. My w marcu, na początku pierwszej pandemii, mocno zmodernizowaliśmy zespół kierowany przez panią Kingę Przyborowską. Mocno zmodernizował, dołożył wiele eksponatów, także wątków nieopowiadanych wcześniej, albo może nie tak bardzo rzucających się w oczy. Natomiast marzy nam się, żeby mieć godną lokalizację, może bliżej krzyży, ale dzisiaj. Ja tutaj chwilę wcześniej przed Kochanowskiego byłem na Gajowej, żeby pokłonić się tramwajarkom poznańskim. Także jedne z bohaterek Czarnego Czwartku i tych kilku gorących czerwcowych dni. Ciągle stoi, popada w ruinę ta zabytkowa zajezdnia na Gajowej. Tak sobie patrzę i mówię, Boże, to by było piękne miejsce. Na świecie się zabijają o takie miejsca wszystkie muzea.
To jest szansa, żeby takie muzeum właśnie powstało. w dawnej zajezdni tramwajowej?
Ja szczerze mówiąc...
Która już w tej chwili jest sprzedana, bo
właśnie, ona jest sprzedana. Myślę, że gdzieś tam na jakimś etapie miasto popełniło błąd, sprzedając cały teren, może nie zastrzegając, że powinno to służyć właśnie opowiedzeniu historii. Obok mamy mieszkanie Kazimiery Iłakowiczówny. No to jest takie naprawdę miejsce bardzo historyczne i tak sobie już popatrzyłem dzisiaj. Byłby tramwaj, byłby czołg, mielibyśmy rekonstrukcję, tam by można było tyle wspaniałych rzeczy, moglibyśmy
oczami
odtworzyć.
Oczami wyobraźni już to muzeum jest, ale to tylko oczami wyobraźni.
Oczami wyobraźni, natomiast za skromne pieniądze chcemy teraz zrobić pewien projekt. Chcemy przede wszystkim Radzie Miasta Poznania i władzom Miasta Poznania pokazać jakąś alternatywę. Chcemy im pokazać, że to powstanie, żyjący jeszcze bohaterowie, eksponaty, których ciągle gdzieś do nas przynoszą ludzie, dzielą się, to nie są tylko fotografie, że powinno być godnie eksponowane, że ono mogłoby jeszcze opowiadać kolejne ważne wątki, a nie tylko się gdzieś tam cisnąć i
ale to mówimy o budowie nowej siedziby, czy mówimy o zaaranżowaniu jakiegoś pomieszczenia?
Tak, lokalu? Myślę, że dzisiaj już wystarczy mi na głowie chęć zbudowania zupełnie od podstaw Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-19. Na razie poprzestańmy na tym, zbudujmy to muzeum. Też historia zasługuje na godne upamiętnienie, natomiast tutaj myślę, że dobrze by było zanektować jakieś pomieszczenia, jakąś dobrą lokalizację.
I coś na oku już pan ma?
Na oku mam coś bardzo blisko też Centrum Kultury Zamek, ale nie chcę w tej chwili tutaj mówić. Chcę przygotować dobry plan. Nie chcę być człowiekiem, który tworzy rzeczywistość medialną. Chcę mieć dobry projekt, chcę mieć wyliczone dobrze koszty. Chcę pokazać, że możemy w centrum miasta tę historię w sposób bardziej przystępny, bardziej dostępny opowiadać. Chcę powiedzieć, że są pomieszczenia. To jest kwestia i pieniędzy, ale też pewnej determinacji. Pod Krzyżami są piękne pomieszczenia, gdzie mogłyby być sale edukacyjne, gdzie młodzi ludzie, którzy stoją pod krzyżami, mogliby pod krzyżami nagle się znaleźć, tam w pomieszczeniach zaaranżowanych, zaadaptowanych, bezpiecznych. Moglibyśmy tam przeprowadzać nowoczesną edukację. Powstaje obok, vis-a-vis muzeum opowiadające historię Poznańskiego Uniwersytetu. Jedna z sal będzie dotyczyła okresu PRL-u i dokładnie w tej sali, to profesor Andrzej Gulczyński za tym stoi, dokładnie pod tą salą znajdują się cele ubeckie. Mało kto o tym wie, ale uczestnicy czerwca 56 byli właśnie w Kolegium Juridikum, tam w podziemiach przytrzymywani. Te cele są z wizjerami, są prycze. No, praktycznie nic nie ruszone od tych lat 50. Natomiast to nie jest nasze, to nie jest miasta, to nie jest muzeum. Nie mogę tam palcem tknąć, nie mogę złotówki miejskiej wydać, żeby cokolwiek chcieć tam zrobić. Tu wymaga naprawdę spotkania przy okrągłym stole paru środowisk, paru dysponentów pomieszczeń i lokali.
I pewnie wszyscy chcą, ale jakoś jak przychodzi co do czego, to tak już
potrzeb jest się wiele, nie czarujmy się.
Oddajmy teraz głos naszym słuchaczom. 618-65-46-54. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak, słuchamy, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, tutaj Kinga. Ja nie pochodzę może z Poznania, pochodzę z Gniezna. Jestem rocznik 84, ale miałam to szczęście i mam to szczęście, że wychowałam się w bardzo patriotycznej rodzinie i myślę, że taką dobrą tutaj metodą przekazywania historii jest mówienie już o niej dzieciom tym najmłodszym, które chodzą nawet do przedszkola. Bo we mnie tak krzewiono tradycje patriotyczne.
I to wtedy procentuje później w przyszłości, tak?
Bardzo.
To ja mam dla pani niespodziankę, dwie niespodzianki. Po pierwsze, wystawa, o której wspomniałem, jak wróci już z Warszawy, to pojedzie między innymi do Gniezna, także proszę zabrać dzieci, młodzież, znajomych, rodziny i tak dalej. To jest niespodzianka numer jeden. A niespodzianka numer dwa, już od kilku dni do kupienia, przygotowana przez panią Kingę Przyborowską, napisana, przepięknie wydana książka dla dzieci właśnie, Róża i tajemnicza walizka. To jest książka, która w przystępny sposób temu młodemu pokoleniu opowiada tę tragiczną historię, ale także się jej nie wystraszą, a nauczą i zobaczą, dlaczego starsi wiele lat temu upomnieli się o wolność, o godność i że ona ciągle jest w cenie i ciągle jest wartością, o którą musimy się troszczyć.
Pięknie, bardzo się cieszę.
Dziękujemy pani Kingo. 61.
Czy ja mogę jeszcze coś dodać?
Oczywiście, proszę.
No, mam dłuższą wypowiedź trochę, ale postaram się też oddać tutaj czas innym słuchaczom. Mój ojciec niedawno dopiero zdobył się na to, żeby nam opowiedzieć, że on mieszkał jako dziecko na Wildzie na ulicy Konickiego. I jego przedszkole z Wildy zostało w tym dniu ewakuowane. Dzieci stały ileś godzin w żarze, na słońcu i czekały na swoich rodziców. I on miał wtedy kilka lat, pamięta to do dzisiaj, że jak przyszła po niego mama, pierwszy raz się tak cieszył na widok swojej matki. pierwszy raz czuł taką rozłąkę. Te dzieci stały w żarze, nie miały, no wiadomo, napojów, nikt o tym nie pomyślał wtedy. Stały na jednym z przystanków tramwajowych też. I po niektóre dzieci matki niestety nie przyszły, ponieważ były internowane. A to, co im powiedziano, że jakaś banda wyszła na miasto w tym momencie i że są rozruchy. I dlatego te dzieci muszą stać w upale.
Dziękuję bardzo. Takie właśnie o osobiste wspomnienia warto pewnie też teraz rejestrować, bo no, niestety czas robi swoje i za chwilę tych bezpośrednich świadków już nie będzie. Czy państwo to rejestrujecie też, żeby później mieć to zachowane?
Powiem tak, trochę też pandemia wymusiła na nas działania równoległe w tym realnym świecie muzealnym, ale także wirtualnym. Mamy świadomość, że pewni świadkowie odchodzą już, pamięć się także zaciera i dokumentujemy, nagrywamy to, jest to wszystko dostępne w internecie za moment, także będzie można zwiedzać w ten nowoczesny, wirtualny sposób Muzeum Poznańskiego Czerwca,
bo chcemy... Plusy pandemii trochę.
Tak. No, nie mieliśmy narzędzi, nie mieliśmy pieniędzy, musieliśmy oczywiście wszystko do miasta napisać, uzasadnić, dostaliśmy wspaniałe wsparcie, nauczyliśmy się też wszyscy w muzeach nowych kompetencji, właśnie tych, których dotychczas nie było, no bo jak lekcja historii, to w muzeum, jak opowiadanie o historii, to w muzeum, a my musimy w tej chwili zapukać przez ten szklany ekran monitora. Chcemy też tę historię opowiedzieć w Polsce i internet daje takie możliwości. Także lada moment będziemy mieli oprowadzanie także z przewodnikiem, jeśli ktoś sobie zażyczy. Także wirtualne klikanie od eksponatu do eksponatu.
I też te bezpośrednie właśnie relacje
nagrywamy. Szanowni Państwo, zależy nam na takich. Proszę o kontakt z Muzeum Poznańskiego Powstania Czerwiec 56. Prosimy o kontakt. Zależy nam na Państwa wspomnieniach. Zależy nam na tym, co Państwo macie, jeśli chodzi o pamiątki. To nie tylko muszą być pamiątki po rodzicach, po dziadkach, ale także takie świadectwo epoki, wyposażenie wówczas mieszkań. No to wiemy, jak wyglądały wtedy mieszkania. Może coś z zakładu pracy, a to jakiś telefon ebonitowy i tak dalej, i tak dalej. Takie rzeczy nas interesują. My w tej chwili chcemy podmienić infokiosk, który stoi przy Poznańskich Krzyżach. On tak trochę już się zestarzał i wygląda bardzo nienowocześnie, choć pięknie.
Trochę nie zachęca.
Tak, choć pięknie opowiada tę historię i zachęcam Państwa, byście stojąc przy krzyżach zobaczyli tę interaktywną historię. Natomiast chcemy to opakować teraz. Myślę, że dwóch, trzech miesięcy to jest pewne formalności nas tutaj tylko wstrzymują. Powstanie taka budka telefoniczna z epoki z lat 60. Będzie stała taka klasyczna budka telefoniczna. Nie będzie oczywiście aparatu telefonicznego, bo musimy mieć miejsce na infokiosk, ale to będzie także nawiązanie do tej epoki. Kilka dni temu udało nam się kupić, to jest niezwykła w ogóle też historia, polowaliśmy na plakat z Międzynarodowych Targów Poznańskich z czerwca 56 roku. To było takie okno na świat. Ten świat wtedy tutaj był, kiedy się lała krew i rozjeżdżano miasto czołgami. Dzięki temu, że byli tutaj korespondenci przecież, no to ta informacja natychmiast poszła w świat, ale kupiliśmy ten plakat, on jest piękny artystycznie, ma taki walor artystyczny, ale oczywiście motywem przewodnim co jest? Gołębek pokoju. Bo tak wtedy ta władza ludowa...
Ale kupiono razem gdzieś na jakiejś aukcji, udało się to zdobyć.
Na aukcji i to, żeby Państwu zobrazować, to nie jest tajemnica. Taki plakat kosztuje no kawałek papieru, 2000 zł. To jest taka średnia cena. Nie jesteśmy zamożnym muzeum. Dla nas to są już duże pieniądze, ale no nie jesteśmy w stanie wszystkiego przepuścić na tych aukcjach, wszystkiego kupić, ale jak coś takiego wpadnie nam w ręce, to oczywiście kupujemy, jeżeli Państwo zechcą się z naszym muzeum podzielić swoimi pamiątkami rodzinnymi, relikwiami. Czasami w Państwa domach to jest traktowane jak relikwia. To proszę do nas przyjść. Możecie Państwo w depozyt dać. To może być nadal Państwa własność po jakimś czasie. Jeśli Państwo uznają, że ma wrócić do domu, to oczywiście z bólem wielkim, ale oddamy.
Z jednej strony te właśnie materialne, ale z drugiej także te wspomnienia. To także Państwo możecie zarejestrować.
Pisane wspomnienia. Wiadomo, że ktoś lepiej pisze niż mówi. Myślę, że to wszystko jest wartościowe. Staramy się też, jeśli mówimy o tym, jak upowszechniać, jak upamiętniać, jak mówić. Na młodym pokoleniu bardzo też nam zależy. Mamy świadomość, że młode pokolenie, no głównie kciukiem się posługuje, że młode pokolenie trudno zachęcić, żeby przyszło do muzeum. Stworzyliśmy taki fajny projekt. Widzę, że cieszy się w internecie dużą popularnością. 65 słów na 65. rocznicę czerwca 65, dokładnie 65 godzin przed głównymi uroczystościami, żeśmy to upublicznili. Namówiliśmy 65 osób, znanych, nieznanych, piosenkarzy, poznańskich, wszystkich. Jest depres, słyszeliśmy kilkanaście minut temu depres, jest Dziubek,
Katarzyna Bujakiewicz,
jest Lica, jest Piotr Rejs, naprawdę cała paleta.
Łukasz Trałka też.
Tak, cała paleta aktorów, znanych i nieznanych osób. Moja skromna osoba tam krzyczy robotnicy, bo akurat takie słowo dostałem. Ale
opisując ten film, krótkie nagranie, nie wiem, czy ma 64
minutki.
4 minuty ma, ale 4 minutki to tak szybko leciało.
Tak, 4 minutki ma. Ale
każdy mówi po jednym słowie związanym właśnie
czołgi, barykady, godność, wolność, wiara. Tam padają te hasła, takie hasła, które są kluczami do zrozumienia Czerwca 56. Ale powiem tak, w ten sposób ci młodzi mogą się zainteresować. To nie jest nudny wykład, to nie są jakieś wielkie daty, nazwiska, które każe im się na lekcji zapamiętać. Nie, to są emocje. Znów oglądam te 4 minuty i mam dreszcze, mam ciarki. Czyli temat został dobrze zrobiony, chwycił, wywołuje emocje, a nie chcemy tylko poprzestać na emocjach. Chcemy, żeby za tymi emocjami później szło już coś głębszego.
Czyli hashtag 65 słów.
Tak, tak.
No, 61 8
jesteśmy
6,
bardzo dumni
5,
z tego pomysłu, 4, swojego 6, własnego, 5, 4, muzealnego.
61 8 6 5 4 6 5 4. Panie Dawidzie, teraz czas dla pana.
Witam serdecznie. Ja bym chciał wykorzystać znakomitą osobę, która jest u was w studiu i się dopytać jednej rzeczy, bo opowiadam o czerwcu znajomym w całej Polsce. Znam od lat prawie godzinę po godzinie, co się działo. Były różne okrzyki. Wolność, chleb, później były polityczne, precz z Sowietami, Mikołajczyk, niech żyje. Ale dopiero stosunkowo niedawno, z 8-9 lat temu, pojawiło się słowo Bóg. I jakby pan gość by mógł nam powiedzieć, bo różne wypowiedzi uczestników czytałem zawsze, no naprawdę nie widziałem ani napisów, ani nic. Kiedy się dokopaliście, jak to powstało? Bo ja tego nie doszukałem.
Tak naprawdę to jest na dłuższą audycję. Może warto będzie poświęcić, bo z tym słowem mamy dzisiaj kłopot. Tak sobie w ogóle myślę, że gdyby w innych latach powstawał ten pomnik, a nie w 80 roku, to niekoniecznie miałby dzisiaj formę krzyży. To jest pierwsze. Obok, na tym naszym orle, który stoi obok krzyży, jest właśnie to pierwsze hasło o Boga. Jest to na osobną audycję rozmowa z historykami, ale także z dzisiaj z metropolitą krakowskim, arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. On ten temat bardzo zgłębiał. On był jedną z tych osób właśnie, która docierała do źródeł, która rozmawiała ze świadkami, która rozmawiała z uczestnikami czerwca. On to ma wszystko bardzo dokładnie udokumentowane. Oczywiście zostały zdjęcia. Jedne zdjęcia robili, no głównie robili ubecy, bo my dysponujemy zdjęciami ubeckimi. Robiły też osoby przypadkowe, które miały aparat. To nie były takie czasy jak dzisiaj, że każdy miał telefon i wyciągał i pstrykał. Przebiły się i w naszej zbiorowej wyobraźni mamy oczywiście te żądania chleba i wolności. One się przebiły, natomiast to była ta klasa robotnicza, która korzeniami była w dwudziestoleciu międzywojennym, która korzeniami i rodzinnie bardzo mocno siedziała jeszcze w Powstaniu Wielkopolskim. Jak pan dobrze zna historię naszego regionu i miasta, nic bez Boga się wówczas nie działo. Ani Powstanie Wielkopolskie, ani przetrwanie 123 lat zaborów, ani Czerwiec 56. To było jedno z tych haseł, które pojawiało się i w dyskusjach, i w rozmowach. Sam pan powiedział, doszły hasła polityczne. O tym Bogu mówiono, ale podstawowym postulatem rzeczywiście było: dajcie nam godnie żyć, dajcie nam normalnie zarabiać, sprawdźcie, zróbcie wszystko, żebyśmy my mogli po prostu rodziny nasze utrzymać. I to był absolutnie motyw dominujący. Dlatego to hasło o Boga zostało gdzieś trochę w cieniu, co nie znaczy, że miało mniejszą rolę, mniejszą znaczenie. To było tak oczywiste dla tych ludzi wówczas. Oni się tak tą tradycją karmili, że nie można było inaczej.
Dziękuję panie.
Że i Rota była śpiewana, i inne pieśni kościelne w czasie samych demonstracji, nie? Tylko no, może to jest skrót myślowy taki, dlatego ja nie wyłapałem tego stricte takiego, myślałem, że to...
Panie Dawidzie, bardzo dziękuję, bo czas nas trochę goni, a kolejni słuchacze czekają. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. W owym czasie były takie papierosy poznańskie i w Warszawie. Jak ktoś chciał je kupić, mówił: proszę o paczkę bohaterów. Nie poznańskie, a paczkę bohaterów.
Bardzo miłe. Nie znałem tego. Bardzo miłe.
Dziękuję.
Dziękujemy również. Mówiliśmy już o tych młodych ludziach. Czy media społecznościowe, czy państwo wrzucacie dzisiaj także na swoje profile na Facebooku relacje, jak to było 65 lat temu? Czy to się klika? Czy w mediach społecznościowych
klika się,
to
się sprawdzamy. Sprzedaje? My to sprawdzamy. Oczywiście dzisiaj wszyscy żyjemy z tej klikalności, ale jest to dla nas taka interakcja, taki dowód na to, że ktoś się tym przejmuje, że ktoś ma do tego stosunek. Czasami zdarzają się też takie niemiłe słowa. Oczywiście pewnych granic nie chcemy przekraczać. Jeżeli ktoś tutaj już mocno pojedzie, no to tak sobie przyjęliśmy, że ucinamy dyskusję. Natomiast absolutnie 99% to są same pozytywne reakcje, same pozytywne wspomnienia. Ale chcę jeszcze o tych młodych ludziach powiedzieć, panie redaktorze, bo to jest mega ważne. Jest jeszcze taka akcja, którą od lat prowadzimy. Ona ma dwie odsłony. Światełko dla czerwca. Szkoły, młodzież spontanicznie. Proszę mi wierzyć, to nie jest tak, że pani od historii mówi, przyjdźcie teraz dzieci, zapalimy światełko. Są już szkoły w Polsce, tam gdzie spoczywają, gdzie są pochowani uczestnicy czerwca. No, oni się gdzieś po Polsce porozjeżdżali. Nie wszyscy zostali tutaj w Poznaniu. My dostajemy zdjęcia. W pandemii to było bardziej kłopotliwe, więc mnóstwo zdjęć dostaliśmy, zrobionych właśnie telefonem, że pamiętaliśmy, zapaliliśmy ten znicz, jest konkretne imię i nazwisko bohatera. Jeżeli ktoś coś więcej o nich wie, 2-3 zdania, no to też nam to przysyła. Także ta sztafeta pokoleń, mimo już upływu 65 lat, cały czas trwa. To jest niesamowicie budujące.
I nie tylko w Poznaniu.
Nie tylko w Poznaniu. Te media społecznościowe nam ułatwiają kontakt z Polską, ułatwiają nam docieranie z tym przekazem, bo to udostępnianie, jedna z tych funkcji mediów społecznościowych, no to jest właśnie doskonałe narzędzie, żeby to się siało po całej Polsce. Ja widzę, ile osób ogląda, ale ile też udostępnia. To jest bardzo budujące. Wszystkim państwu bardzo dziękuję za udostępnianie tej naszej poznańskiej, wielkopolskiej historii w różnych odsłonach. Dziś mówimy o czerwcu 56. Takich dat mamy tutaj całe mnóstwo. Możemy pół Polski obdzielić naszą historią.
Czyli dzisiaj zdjęcia na Facebooku można sobie zmienić i tam taką zakładkę 56 dorzucić. Pani Teresa, teraz czas dla pani.
Dzień dobry. Ja w swoich pamiątkach mam gazetę z 81 roku. Jest to dodatek specjalny do serwisu informacyjnego Solidarności. Pożółkłe to już jest. Pamiętam, jak moje dzieci chodziły do szkoły i był obchodzony czerwiec 56 roku, to zawsze to nosiły w teczce zawinięty, żeby nikt tego nie zniszczył. I mogę to ewentualnie przekazać muzeum, dlatego że no gdzieś to poginie na pewno i na pewno już moje dzieci, które nie mieszkają w Polsce, tego nie będą pamiętały.
Nie może zginąć, zapraszamy, Święty Marcin, Muzeum Poznańskiego Czerwca 56.
Wiem, i właśnie teraz to przeglądam, to jest właśnie dużo ciekawych właśnie takich, bo tu są i nekrologii i są słowa Cyrankiewicza, są zdjęcia i tu są jeszcze wspominki, które były obecne na tamten czas, 81 rok. No to też coś znaczyło, nie?
Bardzo chętnie takie pamiątki przytulimy. Szanowni państwo, zachęcam do oglądania tej wystawy. Ona 2 tygodnie będzie stała jeszcze do 30 CK Zamek, a potem Stary Rynek. Chcę państwu powiedzieć, tam jest mnóstwo niezwykłych zdjęć, ale jedno ze zdjęć takie, no, które trzeba zauważyć. Na zaproszenie wówczas Wojciecha Fibaka, on wtedy chyba był jeszcze właścicielem Gazety Poznańskiej, pojawił się w Polsce, no wtedy absolutnie topowy aktor Robert De Niro. Jest piękne zdjęcie, jak on stoi pod poznańskimi krzyżami i daje pokłon. No, stoi w takim geście, gdzie ewidentnie oddaje hołd i pokłon bohaterom czerwca 56. Takich niespodzianek na tej wystawie jest mnóstwo, ale to dzięki państwu możemy tych niespodzianek jeszcze rozmnożyć. Kolejne rocznice przed nami. Chcemy mieć muzeum troszkę większe, także naprawdę bardzo, bardzo będziemy wdzięczni, jeżeli państwo zechcecie nam opowiedzieć historię swoich rodzin, ale także przynieść to materialne świadectwo tamtych czasów.
618654654. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja opowiem o historii, którą sam przeżyłem, a o której się bardzo mało mówi. 28 czerwca 56 roku odbywały się, proszę sobie wyobrazić, egzaminy wstępne do szkół średnich. W tym zaczynały się. Czwartek, piątek, sobota miały trwać. I ja właśnie uczestniczyłem w takim egzaminie i tu proszę zwrócić uwagę. Do liceum pedagogicznego, które mieściło się na ulicy Mylnej, dzisiaj to jest Romka Strzałkowskiego, na tyłach Urzędu Bezpieczeństwa. Z jednej strony od Dąbrowskiego Kochanowskiego, z drugiej strony Mylna. I kiedy rano szedłem tam, jak 14-latek, na ten egzamin, nic się w tej części miasta nie działo przed godziną 8:00.
O 8 zaczął się egzamin, pisaliśmy pracę z języka polskiego, ale gdzieś tak po godzinie zauważyliśmy, że coś się dzieje, przynajmniej ja zauważyłem, że ci nauczyciele są jacyś niespokojni, co chwilę ktoś wchodził, wychodził, szeptali coś na ucho. Po czym nagle powiadałem, że mamy nie wychodzić z klasy, bo będzie zaraz egzamin z matematyki, który miał być następnego dnia. I nagle tego zaraz będzie żadnej przerwy, nic, siedzieć i nie wychodzić. No ale za chwilę przed godziny powiedział wychodzić na korytarz i zawołamy was. No to oczywiście rozbiegliśmy się po tym korytarzu, tam są takie duże przeszklone na przy schodach ściany. I przez te szyby rzeczywiście widziałem ten tłum robotników i zapamiętałem na całe życie, to już 65 lat, hasła chcemy chleba, chcemy Boga, żądamy pracy, tego rodzaju hasła tam były. No i zaczęliśmy pisać tą matematykę, bo cały czas było takie klap, klap, klap. Ja myślałem, że to gdzieś woski, deski z jakiegoś wozu zrzucają. Tylko co to tak długo trwa? A to były strzały. I ostatecznie ten egzamin z matematyki nam przerwano. Zabrano tę pracę. Dalej nam nie pozwalano wychodzić z budynku. I ogłoszono, że będzie egzamin ustny. Ale tylko dla niektórych. Prawdopodobnie dla tych, którzy źle napisali ten egzamin z matematyki i ten pisemny. No ja pewnie nie źle napisałem, bo musiałem go zdawać, a mój kolega nie zdał.
Ile pan miał wtedy lat?
14.
14 lat, a chwilę wcześniej słuchacz pytał o tego Boga. Pan potrafi nam powiedzieć, czy to było na transparencie, czy hasło pan zobaczył, słyszał?
Tak, ja wyraźnie widziałem go na, tak jakby to była drewniana łopata, tak jakby to kiedyś były drewniane łopaty do śniegu i na tym tak niezdarnie było napisane. Było na pewno chcemy Boga.
No to mamy od razu natychmiastową odpowiedź dla poprzedniego naszego słuchacza.
Jeszcze pytanie do pana. Pamięta pan, jak pan wtedy wracał do domu? Jak to wtedy było?
Tak, bo nie chcieli nas ze szkoły wypuścić. Do 18 siedzieliśmy w szkole. Proszę sobie wyobrazić, jaki dramat przeżywał dyrektor i nauczyciele. Dzwonili, a potem się dowiedziałem po latach od jednego z nauczycieli, że dzwonili do kuratorium, to kazali czekać, a potem już nikt nie odbierał tam telefonu, do komitetu to samo. I w końcu, co za odpowiedzialność, dookoła strzelają, i mają tutaj kilkuset dzieciaków, a przy rodzice wtedy nie przychodzili z dziećmi na egzamin. No i ostatecznie wypuścili nas koło 18, nawołując, żebyśmy szli przez rynek Jeżycki i tak dookoła, a nie broń Boże w lewo w kierunku Kochanowskiego. No to oczywiście dokładnie tam pobiegłem. Stanąłem na rogu Dąbrowskiego i Kochanowskiego i tak poczułem się, jak mój ojciec opowiada, jak on walczył we Wrześniu i na Cytadeli, prawda? Ja tu jestem bohater, ojciec mi się kul nie boi, ja się też nie boję. Nagle jak mi kula świsnęła koło ucha, to dostałem takiego strachu, jakiego nigdy w swoim długim życiu już więcej nie doznałem.
A wie pan, że pan był rok starszy od Romka Strzałkowskiego?
No tak, 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 dokładnie.
Jemu te kule niestety koło ucha nie przeleciały.
I w takim byłem strachu, że jak ja przebiegłem na ulicę Chudoby te 2 kilometry, to tej drogi nie pamiętam. W domu nas mama wszystkich całą piątkę pozbierała, zamknęła na klucz i przez 3 dni po prostu nie wypuszczała. Proponowałem profesorowi Jankowiakowi, żeby jakiś doktorat powstał. Przy tych egzaminów było mnóstwo. Co tam się działo? To samo. No ale jakoś na razie nie ma oddźwięku, ale może IPN się tym zajmie, bo rzeczywiście to jest niezbadane. To zjawisko tych egzaminów wstępnych do szkół średnich wtedy nie jest badane.
Przyjmujemy i zapisujemy. Profesor Jankowiak współpracuje z IPN-em, także no też przekażę. Dziś będę miał jeszcze okazję się z szefem IPN-u rozmawiać. Przekażę nam fragment tej naszej rozmowy. Bardzo panu ja dziękuję.
Bardzo również dziękujemy. Czas nas...
Może pan zapisze moje nazwisko?
Tak, tak. Ja mam tutaj numer do pana zapisany, bo wyświetlił nam się, więc pozwoliłem sobie spisać ten numer. Bardzo panu dziękuję. Bo mówiliśmy już o powstaniu wielkopolskim w kontekście budowy muzeum. Łatwiej promować powstanie wielkopolskie, czy łatwiej promować czerwiec? Bo no, gdzieś te porównania jednak.
Panie redaktorze, dobrze pan wie, ile lat Wielkopolanie, poznaniacy walczą o pamięć powstania właśnie wielkopolskiego, o to, żeby w Polsce doceniono, że to nie było lokalne powstanie, tutaj jakiś konflikt z okupantem niemieckim. Absolutnie już dzisiaj nie mamy tego problemu. Dzisiaj już o powstaniu wielkopolskim wszyscy wiedzą. Setna rocznica tutaj już była takim dopełnieniem, kiedy najważniejsze osoby w państwie powiedziały bardzo głośno, dużymi literami: nie byłoby odrodzonej Polski bez powstania wielkopolskiego, nie byłoby Polski bez tego fundamentu, którym było powstanie wielkopolskie, nie byłoby Wielkopolski w granicach odrodzonej Rzeczpospolitej, nie byłoby wschodnich granic, o które również w wojnie polsko-bolszewickiej i cudzie nad Wisłą się dzielnie nasza armia biła, nie byłoby zwycięstwa trzeciego powstania wielkopolskiego. Dzisiaj wszyscy to wiedzą, chcemy kropkę nad i postawić i marzy nam się i uruchomiliśmy super akcję, myślę. Zachęcam państwa do włączenia się, do podpisania się pod apelem. Chcemy, żeby polski parlament podjął do końca tego roku przez aklamację taką uchwałę, która ustanowi dzień 27 grudnia Narodowym Świętem Pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
I to tak? Nie znaczy, że miałby to być dzień wolny.
Nie, absolutnie nie. Tutaj parę mediów nadinterpretowało. Nigdzie absolutnie nie występujemy z takim postulatem. Poznaniacy w życiu nie chcieliby państwu dorzucać kolejnego kosztownego dnia wolnego. Chcemy święta. Chcemy wreszcie szacunku dla czynu powstańców wielkopolskich.
Czyli w kalendarzu byłoby na czerwono, ale dzień wolny by...
Tak, no zwłaszcza, że umówmy się, to jest zaraz po świętach Bożego Narodzenia, tuż przed Nowym Rokiem i tak większa część Polaków ten czas spędza w domu. Zachęcam państwa również do śledzenia naszych stron Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Poznańskiego IPN-u. Tam dokładnie wszystko jest apel, deklaracja. Wystarczy tylko podpisać i przekazać nam deklarację, a my pod koniec wakacji pojedziemy i do prezydenta, i do marszałków Sejmu, Senatu, i do premiera i powiemy: błagamy, dajcie nam to święto, to bo nam się, nam Polakom się należy.
Wydarzenia, powstanie wielkopolskie i czerwiec 56 roku, łatwiejsze dzisiaj, łatwiejsze do opowiadania jest właśnie powstanie wielkopolskie niż to powstanie z 56.
Tak, myślę, że tak, choć wtedy walczyliśmy o niepodległą ojczyznę, no to było coś wielkiego i wspaniałego, a w czerwcu 56 zupełnie inny wymiar, godność człowieka zawsze jest w cenie, wolność i godność człowieka, nie można nikogo w żadnych czasach odrzeć z tego właśnie z godności i z wolności. To jest inne przesłanie, ale to jest ciągle jak gdyby kontynuacja. Tak? To jedno wynika z drugiego. Myślę, że nie mielibyśmy bohaterów czerwca 56, gdyby nie to doświadczenie również powstania wielkopolskiego i wspaniałej tutaj wielkopolskiej odbudowy ojczyzny w dwudziestoleciu międzywojennym. To wszystko z czegoś wynika, to się wszystko z domu wynika, wynosi i myślę, że ten poznański wielkopolski dom również dzisiaj jest mocny i solidny, jest mocnym, solidnym fundamentem dzisiejszej naszej kochanej ojczyzny.
Bardzo dziękuję. Przemysław Terlecki, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, był naszym gościem i zachęcamy, godzina 19, plac Mickiewicza.
Tak, panie redaktorze, ja bardzo dziękuję. Chciałem państwu pogratulować słuchaczy. Macie mądrych, fajnych słuchaczy. Dziękuję państwu za takie mądre słowa, za państwa świadectwa, za refleksje. Gratuluję dobrych słuchaczy i dobrej audycji, której słucham od lat.
Dziękujemy również państwu. Do usłyszenia o 13 wiadomości.